Serdecznie. Radio Satysfakcja nazywa się ten program. Ja nazywam się Arkadiusz Kozłowski. Pan obok nazywa się Gerard Nowak, a pan za szybą nazywa się Rafał Polacki. A generalnie, jakby to wszystko złożyć, no nazywamy się Radio Poznań.
Ależ zapowiedź.
No widzi pan, staram się w domu, tam sobie kombinuję, przekładam.
Nauczył się pan na pamięć. Tak.
Nie. Ja to tak mam, że mówię z głowy, proszę pana. Na pamięć to ja się uczyłem wierszy różnych.
Rozumiem.
Patriotycznych, mniej patriotycznych, różnych. Nietypowo przywitaliśmy państwa, bo utworem, który nie jest tak często eksploatowany, jeżeli mówimy o płycie Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. On the Run, wersja koncertowa. I przede mną płyta. Płyta nowa. Mm-hmm. Płyta, która jest elementem 50. rocznicy ukazania się płyty Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. Jest to album koncertowy z Wembley z 74 roku. To wtedy chyba się jeszcze Wembley nie nazywały. Empire coś tam.
A, rzeczywiście. Tak, mogło tak być.
To Wembley potem. Tak. Tu pisze, rekord jest napisane, przepraszam. Mm-hmm. Empire Pool.
Wow.
Czyli pola te... Jakie?
No panie empiryczne.
Panie z Anglii, pan na mnie patrzy, tak pan te oczka...
Nie, bo to pool to tak jakby basen nawet. Basen królewski.
Tak?
Kałuża basen, tak.
No, tam Anglicy są specyficzni, tak. To trzeba to docenić jednak. Jest płyta, to nie jest płyta premierowa, powiedzmy sobie szczerze, bo... znaczy... Sam
nie
koncert.
Jest to płyta premierowa, ale jest to płyta prezydentowa.
Tak.
Tak.
Albo wicepremier.
Wicepremierowa, tak.
Ona ukazała się właśnie teraz i w formule takiego niezależnego wydawnictwa, że jest to album zawierający muzykę z Dark Side of the Moon koncertowo, jednego koncertu, to jest premierowe. Mhm. To było w jakichś tam gdzieś dodatkach, tych boksach połączone, wycięte. W tym sensie jest na pewno to premierowe i dobrze, że zespół zdecydował się, żeby wydać to. Oczywiście te 50-lecie Dark Side of the Moon trochę zostało zniesmaczone tym Rogerem Watersem, niestety. To wracamy do tego ciągle, ale trudno
tak,
do tego
ale
nie
wiem, czy pan zauważył, że co się teraz niedawno stało.
Nie.
Otóż Nick Mason powiedział, że Roger Waters wysłał mu tą swoją wersję, tą nową wersję Dark Side of the Moon, którą on nagrał. I Nick Mason powiedział, że no, miało mi się to nie podobać, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe. I pochwalił. I jakby cały problem nagle zniknął. Okazało się, że wystarczyło jakieś słowo takiego pojednania i już...
Ale ja nie powiem słowa pojednania do Rogera Watersa. Aha. Wie pan, Nick Mason to zawsze tego krakiem stał.
No.
On tam zawsze
to
chciał,
mu się chwali.
Chwalę może tak. Że chciał, żeby było miło. Mm-hmm. To do mnie żona tak mówi, że ja to jestem taki typ, że zawsze chciałbym w życiu, żeby było miło, a się nie da. I ona mi to często udowadnia, że się nie da.
No tak.
Tak,
to
empirycznie
prawda.
Wie pan, to ja już wiem.
Empirycznie
że się,
pół.
Że się nie da. Mm-hmm. To po prostu się nie da. Bo po pierwsze, po co nagrywać jedną z, no, chyba najwybitniejszą płytę rockową wszechświata. Po co na nowo nagrywać? To jest pierwsze pytanie. Mm-hmm. To, czy to fajnie brzmi, czy nie fajnie, to także źle świadczy o Rogerze Watersie, no bo...
No to tak, to
on
się zgadza.
Poza tym, że opluwa swoich kolegów na antenie wszędzie, na antenie, no wszędzie, gdzie się da, to tak naprawdę, gdzie jest jego kreatywność? Mówi o nich, że oni nie są muzykami, że Pink Floyd to on, że on w ogóle od każdą nutę tam stworzył. To moje pytanie, co on w ciągu ostatnich lat zrobił takiego, jeżeli on jest tak twórczy, genialny i w ogóle.
No, pytanie zasadne.
No. Mhm. No powtórę, no on już jest w ogóle spalony. No, facet, który opowiada, że Władimir Putin jest rozumnym człowiekiem i że ma jakąś koncepcję i że to jest słuszna koncepcja, to powinien w ogóle przykryć się pałatką przeciwatomową i udawać, że nie żyje.
Ale tak, jeszcze tylko powiem.
W te no już mówienie o kolegach, z którym spędziło się tak wiele lat wspólnie, wspólnych radości, dramatów i tak dalej. Mówienie o nich, że oni nie są muzykami, że nie ma znaczenia.
Nie ma co tego nawet komentować. Chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale nie ma sensu.
Nie ma sensu. Dobrze, że ta płyta się pojawiła. Tak. To jest, proszę państwa, tak, że ona ma chyba 7 minut więcej niż klasyczny album Dark Side of the Moon, bo to był taki okres, bo przypomnijmy, Pink Floyd do czasów Dark Side, tam jeszcze Amagama, Amedu, koncerty były zdecydowanie bardziej improwizowane.
Tak.
Tak, to wszystko było takie rozwlekłe, tam jak ktoś się rozgrzał, to mógł sobie 6 minut na strunach brzdąkać. To jest taki okres przejściowy, że, bo potem, powiedzmy sobie szczerze, to już było...
Nie to.
Równiutko. Nie, to mi to nie przeszkadza. Czyli jak zagrali wersję koncertową.
A wie pan dlaczego tak było? Bo oni zaczęli puszczać te filmy na ekranie. I żeby
to
te filmy
się kupić.
Tak, i musiały być zsynchronizowane z rytmem, więc musieli się trzymać taktów. To według mnie to trochę zabiło ten zespół, ale to jakby wiem, że jestem w mniejszości, więc tylko tak sobie powiem na marginesie.
No widzi pan. No i tu jest taki okres przejściowy. Czy oni już starają się trzymać czasu oryginalnych wersji studyjnych, ale jeszcze tam mają drobne inklinacje. I jeszcze jedna ważna rzecz przy okazji tego koncertu z Wembley. ten koncert nie rozpoczynał się od Dark Side of the Moon. Floydzi grali wtedy wczesne wersje, na przykład nagrania Shine On, które później pojawiły.
I nawet wczesne wersje tych dwóch utworów jeszcze były na płycie Animals, bo to tak było, że najpierw oni grali te utwory z Animals, czyli tam Sheep i Dogs, ale potem stwierdzili, że napiszą jeszcze inne utwory, które właśnie stały się tą płytą We Were Here, a dopiero potem wykorzystali te wcześniejsze. Tak to jakoś było.
No i oni tym zaczynali i potem dopiero zaczynali grać Dark Side po trzech numerach Dark Side of the Moon. Ja myślę, że wycięcie tylko Dark Side też ma na celu to, że za jakiś rok czy dwa pojawi się ta wersja koncertowa pełna i znowu wydamy tam jakieś pieniądze, no bo po to jesteśmy.
Miłość trudno do rock'n'rolla jest. Trudno być takim zaawansowanym fanem Pink Floyd, bo trzeba się wykosztować. Przecież były te boksy, teraz te długie.
Ja nie jestem zaawansowany. No. Ja tam boksy... Wie pan, jak to z boksami. To tak jak z nowymi wersjami właśnie płyt, na przykład Jeff Rotal jest bardzo dobry w tych sprawach, czyli jak wznawiają, tam remasterują, to dokładają bonusów, tak zwanych, czyli nagrań dodatkowych, na przykład 14. Jest taka płyta War Child, że tych dodatkowych kawałków jest chyba 3 razy tyle niż tych zasadniczych. I muszę państwu powiedzieć, że w życiu tego nie wysłuchałem w całości, bo się nie da. No. Człowiek wysłucha tą wersję podstawową, a potem outtake numer 6, paypake numer 8. Po co to?
Komu? Z jakiegoś powodu właśnie te utwory trafiły w oryginalnej wersji, a nie te outtake'i. Więc...
No. Więc mamy tę płytę, proszę państwa. Gramy ją dla was. Teraz już będzie klasycznie. A jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Bo tu zaraz będzie The Great Gig in the Sky. Wersja już nie będzie Clara Torrey, tylko ktoś inny. Nie wiem, czy ja to panu mówiłem, czy w ogóle już to może mówiłem, bo ja już stary jestem, to wie pan, mi się często myli. O tej pani, skąd ona się tam znalazła na Dark Side of the Moon.
Nie mówił pan.
Nie mówiłem, to mówiłem w innym programie. Aha. Wie pan, bo ja ostatnio jestem rozchwytywany. No, wspaniale. Wie pan, to tu program, tam program już
mówił pan to w BBC, rozumiem.
Tak,
rozumiem.
Nie mogę się połapać. Gdzie to już mówiłem, tu jak tu, w naszym programie nie mówiłem, to powtórzę. A to a propos tego, cały zamysł był Rogera Watersa i wszystko Dark Side. Sporo biografowie przypisują także Alanowi Parsonsowi, który chyba on był odpowiedzialny za te rozmowy w korytarzu z tymi różnymi ludźmi, którzy tam sobie mówili sensie życia i sile pieniądza. Ale to właśnie Alan Parsons zadzwonił do Clare Torrey. On ją znał i powiedział, przyjedź tu, bo jest taki utwór, może byś tam jakąś wokalizę, że się tak wyrażę, strzeliła. I ona przyjechała do studia. Panowie z Pink Floyd siedzieli przy stole tym takim...
Takim mikserskim.
Tak to się nazywa. I oni nie wiedzieli w ogóle, po co ta pani tu przyszła. Tak, no i Parsons, Alan mówi, no to jest Clare Torrey. Tu macie The Great Gig in the Sky. I on taki jest nie do końca jeszcze gotowy. I jakby ona tak strzeliła wokalizę w tym, no oni mówią, jak spróbuję strzelić wokalizę. I ona wiele nie kombinowała, tylko i zaczęła tamten. I
tak, trzy wersje ponoć nagrali. I z tych trzech wersji wycięli to, co tutaj jest.
To widzi pan, niech państwo słuchają, trzy wersje. Dzisiaj producenci amerykańscy, żeby dopuścić coś, co robią 3300 wersji i z każdej wycinają pół sekundy. Trzy wersje. I co jeszcze jest śmiesznego? Ona w ogóle niechętna była, żeby tam przyjść, bo była umówiona swoim narzeczonym na romantyczny lunch.
A to nie wiedziałem.
A widzi pan, bo ja się nieustająco rozwijam.
Wspaniale.
Wspaniale to nie, to trzeba się samemu ogarnąć.
To ja panu powiem, co się dalej stało po tej sesji. No. Że ona wyszła i ona w ogóle nie wiedziała, czy dobrze zaśpiewała, czy nie, bo Pink Floyd to był taki zespół, który nie był zespołem wylewnym. I na przykład Claire, ale ci super wyszło. Ona zaśpiewała, a oni tak...
A i wie pan co, że coś może w tym być. Teraz, proszę państwa, troszkę improwizujemy i budujemy tak zwaną mitologię, ale ona wyszła w ogóle, nie mając świadomości, że zrobiła coś ważnego.
To nie jest mitologia, to ona dokładnie tak mówiła w wywiadach. Potem
młody ten narzeczony, który tam akurat pożyczył parę funtów, żeby ją na romantyczną kolację zabrać, stał z samochodem pod Abbey Road, ona wsiadła, pojechali, romantycznie spędzili wieczór, zapomniała zupełnie o tym. Potem zorientowała się po latach, że hola, ale ona tu jest ważnym elementem genialnej płyty. A, wie pan, ile za to otrzymała?
Jakieś 30 funtów.
30 funtów, czek. Na 30 funtów. Mówi, znaczy, mogli bardziej wypasioną kolację zrobić.
No tak.
Tak, jak już czek, to był wtedy w obrocie, wie pan. On tam miał tylko w planach...
Hot-doga dodali.
Miał tą bułkę i frytki bez keczupu. Jak ona dostała 30, to mówi, poszalejmy, weź dodaliśmy jeszcze napój i ketchup.
A, super.
O, albo sos musztardowy, mhm. Można też. No. I ona po latach się zorientowała, że coś jest, jak to się kiedyś mówiło, nie halo. Mhm. I założyła im sprawę.
Tak.
Tak, bo chyba się nie może... No, z Watersem to nigdy się nie szło dogadać. Mhm. I wygrała chyba.
Tak, wygrała. To oni chyba to jakoś... Nie musiało dojść do tej sprawy, jakoś...
Aha, dogadali.
Dogadali się, tak. I dostała tam udział w ten team.
A niech mi pan powie, bo pan się...
Zresztą zaraz zobaczymy, czy jest tam napisane jako współkompozytor. To jest też ciekawe. Bo to,
nie,
to
w ogóle nie
bywa.
Ma kompozytorów wpisanych. No. Ale niech mi pan powie, no. Czy taka niepodobna była sytuacja z Another Brick in the Wall, tam z tym chórem szkolnym.
Nie, to było coś innego. No. Tam chodziło o to, że nie chodziło o prawa autorskie, tylko chodziło o to, że gazety dowiedziały się, że tym dzieciom nie zapłacono.
Aha.
Ale to było, to nie jest aż taka sytuacja czarna-biała, bo rzeczywiście im nie zapłacono, ale jakby zespół Pink Floyd tak się odwdzięczył tym dzieciakom.
Kredki im kupił.
Nie. Oni zaprosili ich do swojego studia i zrobili im sesję nagraniową. Te dzieci miały z tym swoim nauczycielem jakiś swój utwór napisany i ten utwór został nagrany w tym studiu za darmo. Więc, mhm. Więc wydaje mi się, że to był uczciwy deal. Natomiast gazety nie zapłacili im, no i oczywiście było coś na pierwszych stronach był temat.
No tak. Dobrze. Bo to też tak, no, może nie zapłacili, bo im też jeszcze nie spłynęło. To nie jest tak
to
łatwo.
Tak. Zresztą dzieciom płacić to też tak. Jakoś tak sobie. Więc wydaje mi się, że to
było
tam
kredki,
akurat było okej.
Suche lody i byłoby okej. Coś jeszcze chciałem powiedzieć a propos płacenia, czy nie płacenia. Nie, już nie będziemy nic mówić. Wracamy do tej płyty. Przypomnijmy, pojawiła się właśnie wersja koncertowa z Wembley 74 roku płyty Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd z okazji 50-lecia tego genialnego zespołu. No i Radio Satysfakcja musi to zagrać, bo nie mamy innego wyjścia, nieprawdaż?
Prawdaż.
Dziękuję, że pan się ze mną zgadza. To zwiastuje bardzo pozytywny przekaz w dzisiejszym programie.
to hear the softly spoken magic spell. Thank you.
Radio Satysfakcja. Klasowa.
Wczoraj w studiu imieniem Krzysztofa Komedycznickiego w Radiu Poznań odbył się koncert. Koncert formacji Wojciech Konikiewicz Trio. Świetny koncert. Klasyczne trio, fortepian, bas, perkusja. Piękne jazzowe dźwięki i awangardowe, i klasyczne. Wszystko naprawdę robiło wrażenie. Na pewno będziemy także do tego koncertu powracać. Dokonaliśmy zapisu tego wydarzenia, więc jeżeli nie mieliście Państwo okazji posłuchać, to myślę, że w najbliższym czasie pojawi się ponownie. Pojawi się także ten koncert w formule wideo już wkrótce. I to mnie zainspirowało, aby w dzisiejszym Radio Satysfakcja, w naszym bloku trzech nagrań, które albo zawojowały, albo nie zawojowały świat, nieco muzyki jazzowej. I oczywiście to będzie bardziej taka już archaiczna muzyka i taka bardziej śniadaniowa, tak byśmy to powiedzieli, śniadaniowo-jazzowa. Przynajmniej Dinah Washington, Mad About the Boy, to oczywiście wielki evergreen, jak to się mówi, czyli nagranie, które jest wiecznie zielone, chociaż deszcz nie padał. A to jest tam właśnie z tą wieczną zielonością, to nie do końca tak jest, bo sami wiecie, po trawie na działce, że jak nie pada, nie podlejemy, to wszystko wysycha i potem robi się pioch. No, to ja tak jako stary działkowiec wam opowiedziałem, a teraz już w kolejności Dinah Washington, Mad About the Boy, Charlie Parker, ten słynny Charlie Parker, Just Friends i Chet Baker, brytyjski genialny muzyk, Everything Happened to Me.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about
Try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool his head that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, then it had to be with you. Everything happens to me. I've telegraphed and phoned. I
sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me.
Radio Satysfakcja.
Bluesowa twarz grupy Fleetwood Mac, koniec lat 60. Proszę Państwa, z opóźnieniem dotarła do mnie informacja o kolejnym pożegnaniu, kolejnej śmierci świetnego muzyka. 7 kwietnia odszedł od nas Ian Bronson. To może nie był gitarzysta, bo to był gitarzysta tak bardzo rozpoznawalny, który intensywnie pracował na swój wizerunek, ale człowiek na pewno bardzo ważny w historii muzyki rozrywkowej światowej. Jego macierzystym zespołem była szkocka grupa, on sam zresztą był Szkotem, szkocka grupa Pilot. Zaraz zagramy ich największy przebój Magic, chociażby dlatego nagrania Ian Bronson pozostanie w wszelkich księgach opisujących historię rock'n'rolla. Ale on także był współpracownikiem, przyjacielem Alana Parsonsa. Grywał w Alan Parsons Project. Grywał na najlepszych płytach Kate Bush, tych pierwszych pięciu. Współpracował z Joe Cockerem, z Neilem Diamondem, ze Stingiem. Tworzył także, w Japonii miał kiedyś taką formację. Grał także w supergrupie Kids, która miała być taką odłamem grupy Camel i Alan Parsons Project. Właściwie od 4-5 lat, kiedy jego żona poinformowała, że ze względu na demencję muzyk już nigdy nie wystąpi, żył w cieniu. Teraz dostaliśmy informację, że zmarł, ale pozostała ta muzyka, ta świetna muzyka. Myślę, że z perspektywy lat, gdy dzisiaj słucha się grupy Pilot, tego jak panowie aranżowali te nagrania, jak taki lotny, delikatny sposób komponowali utwory. Kiedyś to było traktowane jako normalny przebój, jeden z wielu. Dzisiaj po latach widać, że to jest jednak prawdziwa sztuka. Posłuchajmy i żegnamy Ian Bunson teraz z grupą Pilot w ich największym przeboju.